Dzień dobry, nazywam się Michał Bukowski. No i to właściwie nie wnosi nic do tej sytuacji.
Ja z kolei nazywam się Krzysztof Jakubowski i witam Cię w podcaście, jakim? No właśnie, Sztuka Gadania. W tym odcinku porozmawiamy o wykorzystaniu sztuki aktorskiej, umiejętności teatralnych na scenie, ale i też w biznesie. A poza tym poznacie ćwiczenie, które poprawia refleks, taką elastyczność na scenie i pozwala wykorzystywać szanse, które przynosi każdy dzień. Ale poczekaj, to nie wszystko, ponieważ polecam Ci odwiedzić stronę www.sztukagadania.pl. Tam znajdziesz bezpłatne materiały, ale i też informacje o konsultacjach, szkoleniach, warsztatach dotyczących mówienia w każdej sytuacji publicznej. Myślę, że ogromnie Ci się to przyda. Zapraszam na sztukagadania.pl, a tymczasem na rozmowę z Michałem Bukowskim. Miłego słuchania. Powiedziałeś, że to nic nie wnosi, że się nazywasz tak i tak i robisz to i to. Dlaczego to nic nie wnosi?
Wiesz co, no, a wnosi? Nie jestem popularny. Oczywiście, gdybym był profesorem, doktorem habilitowanym, to by pewnie wnosiło. Miałbym za sobą jakąś podporę tytułów i wykonanej pracy naukowej. Ja jestem praktykiem. Od 20 paru lat spotykam na salach szkoleniowych ludzi. Pomagam im. Natomiast no, jakoś specjalnie nie uważam się za osobę, która ma coś ważnego do światu do przekazania albo jakąś unikalną wiedzę.
A czy sądzisz, że tak powinno się podchodzić do wystąpień, że to generalnie nie obchodzi widowni to, kim jesteśmy i co robimy i od razu przechodzić do meritum?
Bardzo często byłem w sytuacji takiej, żyłem, byłem nieszczęśliwy pewnego dnia, zacząłem biegać i jestem szczęśliwy, biegajcie. No to, ale jeżeli ktoś opowiada, dlaczego tu jest i to ma jakieś znaczenie, no, jeżeli ty próbowałeś pracować w radio, tak, i mnie ten temat zaciekawił, dopytywałem ciebie, no to to jest jakaś legitymizacja twoich umiejętności, twojej zawodowej drogi. No to w tym sensie tak, ale ludzie opowiadają jakieś bzdury o sobie, kłamią w większości, jak poznałem to środowisko, to bardzo wiele osób nie żyje tak, jak mówi, że żyje. Bardzo wiele osób, dając innym rady, jak mają żyć sami, mają dość spaprane to życie i jak się ich pozna, zaprzyjaźni, to wiadomo. A ostatnio nawet usłyszałem, to było bardzo szczere, osoba znana, więc może kiedyś nawet zaprosisz, więc nie plotkujmy, ale powiedział wprost, wiesz, mnie to nie zależy, żeby ludzie się czegoś nauczyli z tych moich podcastów. Bo wtedy nie przyjdą drugi raz i nie zapłacą. Ja chcę, żeby oni ciągle przychodzili jak do takiego butiku, żeby trochę dostali, trochę posiedzieli w mojej atmosferze, żebym trochę ich zainspirował, ale wcale nie zależy mi na tym, żeby ich nauczył, bo jak ich nauczę, to stracę, że tak powiem, odbiorców. Więc w tym sensie, ja sobie zdaję sprawę, że to jest takie, to moje zaczęcie jest takie trochę numerem takim, tak, no właśnie, żeby zaciekawić, ale gdzieś jest prawdziwe. Do momentu, do którego naprawdę nie daje ci jakiejś wiedzy, wartości, czegoś ci nie przed tobą nie odsłonię, no to no, ja się mogę nazywać Marek Brzeziński. Pozdrawiam jakiegoś Marka Brzezińskiego, który gdzieś tam na świecie teraz jest i może nawet nas słucha. To nie jest konkretna osoba, tylko taki przykład, nie?
To przejdźmy do teatru, bo powiedziałeś, że jesteś skażony tym, dziedzicznie obciążony.
Obciążony, tak się mówiło, tak.
I ty też kończyłeś szkołę teatralną. Mhm. To co się stało, że jednak zająłeś się wystąpieniami, szkoleniami, trenerstwem. Czy to pieniądze, czy nie
tak,
tylko pieniądze?
Głównie pieniądze. To znaczy, to był taki moment, że byłem trochę do tego w życiu zmuszony. Ja urodziłem się wśród aktorów. Na domiar złego, jak miałem 5 lat, to mój ojciec został dyrektorem teatru. Czasy były komunistyczne, więc ja byłem niewyrzucalny jako dziecko dyrektorskie. Mogłem w tym teatrze być wszędzie, w każdym miejscu, o każdej porze dnia i nocy właściwie. Nawet jak byłby zamknięty, a portier by był, to by mi otworzyli. Do 10 roku życia spędziłem tam większość czasu, dzieciństwa. Szybko mnie rodzice zaczęli jakoś, jak chciałem, też się garnąłem, nagrywałem słuchowiska radiowe, prowadziłem jakieś programy telewizyjne dla dzieci. I w pewnym momencie, jak trzeba było wybrać zawód, no to było niemal oczywiste, że ja tym aktorem mam być. Ja tym aktorem bardzo nie chciałem być i się buntowałem, ale pewne takie ciśnienie przez rodziców nałożone, chyba taki najgorszy rodzaj ciśnienia, bo to taki rodzaj, rób co chcesz, ale wiesz, dobrze by było, ale rób co chcesz, ale gdybyś tylko chciał być aktorem, to będziemy szczęśliwi. Więc dostałem nagrodę za debiut w Gdyni dosyć szybko po szkole i zrezygnowałem. To nie był mój zawód. Ja nie potrafiłem go wykonać. Mnie to za dużo kosztuje. Nie chcę się o tym za długo rozwodzić, bo może mówiłbym rzeczy, które trochę mogą być obraźliwe dla aktorów. Po prostu mam pewne cechy, których nie potrzeba aktorom. Za dużo analizuję. Przepraszam, za dużo myślę. No, dochodzę do niebezpiecznej granicy, ale naprawdę aktorzy nie muszą być inteligentni specjalnie. Muszą mieć to coś, co, a ja wszystko rozdrabniałem na najmniejszy, analizowałem i to nie przenosiło się na efekt żaden. Poza tym zorientowałem się szybko, że aktorzy żyją, przynajmniej wtedy tak było, w takim zamkniętym bardzo środowisku. A mnie interesowali ludzie, ja chciałem do ludzi, do człowieka.
To, co mnie bardzo interesuje, to połączenie biznesu z teatrem, albo teatru z biznesem. W jaki sposób te umiejętności teatralne można wykorzystać w biznesie?
No, słuchaj, jest taka... Mnie to też trochę denerwuje, bo są takie łatwe kalki, że się mówi tym ludziom, którzy przecież przyszli do korporacji, nie przyszli do biznesu, nawet tak sami robią. Pokazuje się im jakiegoś Steve'a Jobsa i mówi się tak, o tak. Rób tak jak on, przemawiaj tak jak on. Storytelling, historia, otworzy ci drzwi. A ja potem pracuję z ludźmi, którzy pracują realnie, naprawdę, bardzo blisko ziemi, podłogi. No. I tam nikt nie chce słuchać żadnych historii. Tam nikt nie chce słuchać żadnych metafor. Okay? Tam nawet ludzie mają tego dość. Mówią, ostatnio była taka świetna sytuacja międzypokoleniowa. Stoi facet mniej więcej w moim wieku, ja mam 50 lat i mówi do 30-latków i mówi mi, że my jest taki challenge, że my mamy taki challenge, a jeden z nich nie wytrzymał, mówi, przestań mówić, że mamy challenge, jak mamy fuck up. Czyli jest pewna taka naddatkowość tej korporacji, że oto twoje super zdolności prezentacyjne otworzą ci drzwi, pomogą ci, no, czy ci otworzą. No ale ci ludzie przyszli tam w innym celu i nagle stoją przed koniecznością, że muszą stanąć przed ludźmi i mówić. I niektórzy się po prostu wstydzą. Niektórzy mają... Trauma szkolna im się przypomina. No, tu poważna pani prezes, pani dyrektor, pan kierownik, a nagle czuje się bezbronny jak dziecko. No i tutaj teatr wchodzi z tym, że można ludziom pomóc oswoić tą sytuację, pokazać w ćwiczeniach takich parateatralnych, ja to robię w improwizacyjnych, więc to jest jeszcze przyjemniejsze, bo dzieje się w niesamowitym zaufaniu i w takich bezpiecznych warunkach, naprawdę takiej bezpiecznej dziecięcej piaskownicy, że wiesz, że nie dość, że się wszystkie dzieci chcą z tobą bawić, to jeszcze nikt ci wiaderka nie zabierze. I w tym sensie jest pomocny, że robi takie świat równoległy, a potem możesz przenieść pewne działania z tego świata do swojej pracy. I nie jest to głupie. Ludzie się boją. Zobacz, jak został teatr wyrzucony z życia prywatnego. Czy ktoś z twoich znajomych, pytanie retoryczne, chodzi sobie na zajęcia teatralne po południu? Gdzie widziałem to we Francji, tak? Moja ciotka chodziła po prostu z innymi takimi ludźmi, seniorami czy nie seniorami, sobie robili teatr swój własny. Czy jak mamy film, wszystkie te amerykańskie spektakle, gdzie zawsze jakieś przedstawienie te dzieci robią czy coś. To jest cudowne, bo wtedy każdy ma jakąś rolę, jeden jest od tego, drugi jest od tego, ludzie poznają pewien mechanizm współpracy, ale to zostało zepchnięte. No dzisiaj nie ma.
Ja w ogóle uważam, że powinno się uczyć dzieci w szkole teatru, bo to bardzo dużo daje właśnie później, czy w pracy, czy w ogóle w życiu.
Teatr jest taką sytuacją, że jesteś całkowicie zaangażowany, cała twoja osoba i to na wielu poziomach, bo z jednej strony wykonujesz coś swoim ciałem, jesteś jakąś postacią, z drugiej strony jesteś w relacji z inną postacią. Odczuwasz emocje, to zapytają aktorów czy aktorzy, no zawodowi aktorzy potrafią to wycinać, muszą to wycinać, ale amatorzy bardzo często no, są w tych emocjach, które grają, no trudno jest na zimno być złym, zawsze się trochę zdenerwujesz, a z kolejnej strony jakby kontrolujesz, jaki jest wpływ twojego działania na widza. Wiesz to, że jak teraz zrobisz pauzę, to narasta to ciśnienie, a z drugiej strony nie jesteś zupełnie bez emocji. Więc jest bardzo unikalnym takim zdarzeniem, które angażuje całego człowieka i potem ta umiejętność kontrolowania, to mnie zawsze najbardziej interesowało, czyli ta świadomość. Kiedyś, ja tego używałem mówiąc do mówców, bo to jest trochę taki metapoziom, nie każdy to łapie, no ale zaryzykuję. Może mi się uda przebić. Miałem do czynienia z profesorem, który uczył lalkarstwa. I chodziło o pracę z maską. Bardzo mnie interesowała praca z maską, jak w ogóle historycznie, no i technicznie, jak się pracuje aktor w masce. I on powiedział taką rzecz, ja tego kompletnie nie zrozumiałem. Siedzi to do mnie do dzisiaj i różnie brzmi. Najciekawsza rzecz w procesie twórczym dzieje się pomiędzy twarzą aktora a maską. W tej przestrzeni pomiędzy twarzą a maską, gdzie twarz to jestem ja, Michał, który wchodzi w tę postać, w tę grę, w tę maskę, a maska jest już przełożeniem mnie. Ale to miejsce pomiędzy twarzą a maską to jest to miejsce takiej absolutnej świadomości twórczej wolności i ono cię może tam zablokować, bo tam może wejść cenzor i powie, twoja twarz nie pasuje do maski, albo możesz tam dostać właśnie twórczego, bardzo dobrego twórczego flow. I w tym pomogła improwizacja. Że to jest taki moment, że przestajesz się bać, że możesz właściwie wszystko na tej scenie.
Z tego, co zrozumiałem, co do tej pory powiedziałeś, to teatr, te ćwiczenia teatralne pomagają w takich trzech rzeczach. Ja przynajmniej trzy rzeczy zapamiętałem. Czyli oswojenie się ze sceną. Dwa, to bycie zaangażowanym w pełni w swoje zadanie. I trzy, relacja z widownią.
Pewną kontrolę. Zobacz, jak czas płynie. Zobacz, ile trwa 5-3 sekundy twoje, kiedy mówisz do ludzi i zapomniałeś, co masz powiedzieć za chwilę. Ile to trwa u mnie jako u widza, a ile trwa to u ciebie. Podejrzewam, że u ciebie, no tak biorę po sobie, to jest bardzo długo. Ta każda sekunda jest jak... tak? Czyli teatr daje pewną kontrolę nad czasem. Wiem, że to zabrzmiło, że tak jakbym był trochę tam coś w głowie miał inaczej, ale... Nauczyłem się w momentach stresu jakby spowalniać czas w swojej głowie. Wizualizować sobie to trochę tak jak na tych filmach, gdzie wybucha na slow motion jest wybuch, tak? I bohater idzie, a obok niego przelatuje tam kawałek krzesła. Że to się da zrobić w głowie. Że wchodząc na salę pełną 600 osób, która bije brawo i to jest raptem 5 sekund, ja te 5 sekund potrafię rozciągnąć do bardzo spokojnego w swojej głowie przejścia. Ten czas nie trwał u mnie wtedy 5 sekund. Ja się mogę zastanowić, ja mogę spojrzeć na tą publiczność, mogę się zastanowić jeszcze, czy ja jestem zdenerwowany, czy nie, gdzie mam, nie wiem, jakiś rekwizyt, mogę to na spokojnie tym, mówiąc brzydko, w głowie zarządzić, czyli to nie czas mną powoduje, tylko ja trochę bawię się ze swoim poczuciem czasu.
Ale to wpływa na to, w jaki sposób mówisz, że na przykład
tak,
mówisz wolniej?
Tak, jestem wyluzowany, oczywiście.
Albo mniej nerwowo?
Albo mniej nerwowo, albo potrafię stanąć i spojrzeć najpierw na tych wszystkich ludzi i odczekać to ciśnienie. Niech pan już zacznie mówić. Niech pan już zacznie mówić w głowie, jest takie. Panie Bukowski, niech pan mówi, niech pan będzie mądry i śmieszny. I niech pan pamięta, nie wolno panu być oczywistym. No i to są te trzy pułapki.
Czyli dajesz sobie po prostu czas na scenie. Bo to jest też, co ja obserwuję często, że pod wpływem nerwów właśnie my przyspieszamy, nie ma tych pauz, nie ma tych momentów, żeby się widz, odbiorca zastanowił właśnie nad tą treścią, bo jest tempo. No, ale jeszcze wracając na chwilę do tego spowolnienia, jak ty to robisz technicznie, że ty tak spowalniasz na tej scenie?
Wiesz co, to tak trudno jest mi to odpowiedzieć ci, bo nie wiem, przez ten poziom nieświadomej kompetencji, po prostu przez... szereg ćwiczeń, które wykonałem i właściwie przez lata, 9 lat się zajmowałem improwizacją. No ja sobie to po prostu zwyczajnie wyobrażam, ale to wydaje mi się, że gdybyśmy sobie przeszli takie ćwiczenia, to gdzieś byś sobie to zakotwiczył, jak to się dzieje. No jeżeli, wiesz, robisz takie ćwiczenie, że stoimy naprzeciwko siebie, patrzymy się sobie w oczy 15 minut i żaden z nas się nie odzywa, a naprawdę w tym doświadczeniu przechodzi między nami bardzo wiele emocji. Znaczy jest moment, że mi lecą łzy, ty na mnie patrzysz, za chwilę to i nie wiemy, nie mówimy dlaczego. No to już zabawa z czasem w jakiś sposób, tak? Czy ćwiczenia z kolei na szybkość, na to, że jak najszybciej trzeba odpowiadać bez zastanowienia.
A jeszcze a propos tego dawania sobie czasu na scenie, to czy widownia się tym nie znudzi? Znaczy, bo widz jest...
U nich trwa to zupełnie inaczej.
Bo widz jest przyzwyczajony do tego, że jednak to tempo jest duże, nie? Czy w mediach społecznościowych, czy w telewizji, czy na YouTubie. I właśnie, bo tak mi się wydaje, że to jest też duży taki opór mówców, żeby robić te pauzy, żeby mówić wolno, no bo ta uwaga ucieknie, że odbiorca sobie sięgnie po telefon, no bo ma za mało bodźców.
Nie? Albo sobie sięgnie po telefon, ma za dużo bodźców, że tak przepraszam, tak odbije, bo nie wiem.
Jeszcze a propos właśnie teatru i wystąpień, bo teatr mi się kojarzy z wchodzeniem w jakieś role, w odgrywanie postaci, a w wystąpieniach mówi się, że nie powinniśmy być kimś innym, powinniśmy być sobą, więc jak to połączyć, teatr z wystąpieniami?
Ja mam coś takiego, zawsze mówię to moim kursantom, uczniom, czy jakkolwiek ich nazywać, że musisz sobie znaleźć swoją postać sceniczną. Że nigdy nie jesteśmy tacy sami do końca. Nawet młode pokolenia, którym się wydaje, że są tacy sami zawsze, nie. I to widać. Ja na przykład dużo uczę handlowców. i rozmawiam sobie z handlowcami, rozmawiam, powiem, to chodźmy do twojego klienta. I on inaczej się zachowuje trochę od tego klienta. Ze mną rozmawia tak, mówi, dobra, to chodźmy. O, dzień dobry, panie. Więc każdy ma jakiś swój rodzaj maski. O maskach już wspomniałem, tak? Czyli tego, kim chcemy być. No, szukamy takiego wzoru, jak pracuję z ludźmi w korporacjach. No, ty bardziej na mądrego wyglądasz, a ty bardziej wyglądasz na sympatycznego. Ty masz taki styl, czyli swojego stylu, swojej postaci scenicznej. I teraz ona powinna być wiarygodna, no bo nie jesteś aktorem, nie gracie państwo, jesteście sobą. Chcecie, żeby wasza osoba czuła się bezpiecznie zaprzęgnięta do sytuacji ekspozycji publicznej, do mówienia, do ludzi i była w tym skuteczna. I to są takie osoby, które po prostu są tak bezpośrednie, mają taki charakter, że wszędzie tacy sami. Ale czasami im ludzie mówią, ale ty taki zawsze trochę nienaturalny jesteś, naddatkowy taki. Ja kiedyś tak usłyszałem, strasznie mi się przykro zrobiło, bo ja po prostu taki jestem. A ktoś mi powiedział, o, bo ty tak się zagrywasz po aktorsku. Ja mówię, nie no, taki jestem, po prostu taką mam ekspresję. Ale większość ludzi musi sobie to znaleźć. I naprawdę szukamy. Wybierają sobie czasami osoby, do których chcą się jakoś upodobnić ze świata mediów. Dziewczyny sobie wybierają jakąś prezenterkę albo jakąś podróżniczkę czy kogoś, że trochę mam taki styl, trochę chcę taki być, bo to jest troszkę udawane. No pytanie, jak duża jest przestrzeń między twarzą a maską i czy maska pasuje do twarzy, bo czasami to bywa straszne. Mhm.
Czyli to jest takie balansowanie na takiej granicy, że nie powinniśmy być prywatni tacy jak w domu, no ale jednocześnie pozostać sobą, tak, w zadaniu, które przed nami stoi. No to wydaje mi się trudne, bo albo idziemy w takie udawanie kogoś innego, albo jesteśmy zbyt prywatni i nieprofesjonalni.
Młynarski kiedyś to powiedział, że zasada LWB, luz, wdzięk i bezpretensjonalność. Czyli z jednej strony nie mogę sprawiać, żebyście zobaczyli, że jestem zdenerwowany. Ludzie się często bardzo denerwują, ale nie widać po nich. I przychodzą, mówią, ja byłem bardzo zdenerwowany, nikt nie widział, zobacz, nawet jest nagranie, to tylko było w twojej głowie. Wdzięk, czyli chcę, żebyś był po prostu fajny, no miły, jakkolwiek wdzięczny, żebym ci mógł być, i bezpretensjonalność, żebyś nie udawał kogoś, kim nie jesteś. I dość szybko ludzie odstrzeliwują takich mówców, w tym sensie, że czują, że jest ściema jakaś, że to nie jest prawdziwe. Ale myślę, że jest w tym zawsze trochę udawania. No w końcu stoisz ty sam i twoja głowa z tobą, jest twoja twarz, twoja maska, tam są oni, tu są światła. No jest to taki rodzaj, czasami w panikę ludzie wpadają wtedy, takiej samotności w tym. No to jest ciekawe, bo to dla mnie jest to właściwie naturalne środowisko, ale zawsze się zastanawiałem, czemu ludzie się zaczynają inaczej zachowywać, jak wchodzą na scenę. No trochę trzeba naddać, no bo jesteś dalej, no bo głośniej, no bo akcent, no bo trzeba tak przejść, a nie tak, ale czemu tak od razu zaczynają przerażająco być kimś innym? To dla mówców takich jak dzisiaj są modni, bo uważam, że to jest jednak moda, to lepszy jest luz, wdzięk i bezpretensjonalność.
To żeby nie zostawić naszych słuchaczy tylko z teorią, ale żeby coś mogli wprowadzić do swojego życia, coś przećwiczyć, coś wypróbować, to co byś, jakieś ćwiczenie może, jakieś zadanie zaproponował?
Problem, jaki dzisiaj widzę, chociaż jakoś nie boję się go, jest taki, że wiedza jest dostępna i powszechna tak, że aż prawie wstyd. To znaczy, wystarczy teraz, jak ktoś tego słucha, otworzyć nową kartę w telefonie czy w internecie, w przeglądarce, wpisać ćwiczenia improwizacyjne i dostaniesz pełen, że tak powiem, zestaw, który możesz zrobić. Tylko co z tego? Raz, że czy je zrobisz, a dwa, że musisz je zrobić z kimś, więc...
Ale też tego jest właśnie tak dużo, że trudno wybrać coś dobrego, dlatego pytam ciebie, co z twojego doświadczenia trenerskiego po prostu działa.
Więc ja, ponieważ ćwiczenia są dostępne, to ja bym chciał popatrzeć trochę z góry, bo żeby dobrze... No możesz zrobić te ćwiczenia, ale tak źle je zrobisz, jeżeli nie będziesz wiedział, jaki jest pod nimi ten background, po co my to robimy. Najważniejsze jest to, żeby zacząć zauważać, że wszystko jest propozycją. Wszystko, co się teraz dzieje, kiwasz głową do mnie, patrząc, jest propozycją. O, właśnie lekko usta, bo oddychasz. Tam pani przeszła, drzwi trzasnęły. To wszystko jest propozycją. Ja na bazie tego w tym momencie możemy ruszyć dalej z każdym innym działaniem, odbijając się od tego. Kłopot polega na tym, że ludzie nie zauważają propozycji. Przechodzą przez życie, myślą sobie, ja, o mnie, we mnie, egocentrycznie. Mają tę luminację swoją, że wszystko się na nich patrzy i każdy, że tak powiem, Boże, mam taki krawat, a tu mam plamkę. Ludzie, rozmawiałem z ludźmi, dlaczego byłeś taki zestresowany w czasie tego wystąpienia? Bo wiedziałem, że mam plamę na spodniach. Człowieku, było 10 metrów, nikt nie widział, tak, ale ja wiedziałem, że ta plama jest.
A czekaj, propozycją do czego? Bo...
Do działania, do rozwinięcia, no właśnie, do czego? Czyli najpierw jest tak, jest, to się zdarzyło. I teraz druga rzecz jest i. Do rozwinięcia, do dodania czegoś, do nawet na scenie. Jesteś na scenie, ktoś zrobi... Możesz nie zauważyć, ale możesz powiedzieć Katarek, czy wszystkiego dobrego, czy proszę wyjść. To znaczy wszystko jest jakąś propozycją do działania. I zasada, której zostaliśmy pozbawieni już po przedszkolu zaraz, bo jeszcze w przedszkolu to działa. To jest zasada tak i. Cześć, co będziemy robić? Będziemy się bawić. Kim będziemy? Policjantami. Dobra, i mamy psa. Tak? Czyli dzieci w sposób naturalny budują zdarzenia, naturalny budują cały... w każdym kontekście zbudują jakiś content, bo dodają. Ale ja już nie będę teraz psem, będę ufolutkiem. Dobra, to ja też, tak? I przechodzą w kolejny świat. Czyli wszystko, co się zdarza, jest propozycją w moim życiu. Niektóre są bardzo ważne i ich nie zauważam. Są dawane w związkach, są dawane w przyjaźniach, ale ich nie zauważam. Ona nie, że wprost wyjdź za mnie, tak? Ktoś mi wysyła jakieś sygnały, ale ja ich nie zauważam. Ale też w takim normalnym, prostym, operacyjnie sytuacji prezentacyjnej, spotkania, które masz poprowadzić. Ktoś zrobił tak i to możesz nie zauważyć. Znaczy, możesz nie zareagować, ale nie możesz nie zauważyć, będąc jakby w tym. A drugie, w tym nurcie. I drugie jest i, dodawanie, rozwijanie. Ludzie grają cały czas w grę tak, ale. Czyli nie, no. Ale jest super, bo po pierwsze możemy sobie poalować, pogadać. W końcu, który z nas ma silniejsze ale? Albo ja, bo teraz na przykład się umawiamy, że ja jestem ekspertem w tej rozmowie, więc moje ale jest silniejsze od twojego. Za chwilę ty będziesz, to twoje będzie. Tak jak się dzieje niestety w hierarchiach zawodowych. My sobie gadamy, ale pan dyrektor ma największe, najsilniejsze ale, więc możemy sobie gadać, bo on to zrobi. To też powoduje, że my próbujemy zakłamać rzeczywistość. Mój synek kiedyś wrócił z przedszkola, zasłonił sobie oczy i powiedział, tato, zobacz, jak zrobię tak, to mnie nie widać. Czyli nie bierzemy pełnego udziału w tej rzeczywistości, która jest, bo zamykamy oczy na wiele zdarzeń, które przychodzi. Czemu tak robimy? No bo te zdarzenia nie są fajne. Bo jak ja popatrzę się z tobą teraz na ten świat przez okno, no to możemy nagrać drugą audycję i naprawdę słuchałem twoich audycji, więc mniej więcej wiem, jakie masz poglądy. No świat jest okrutny, bolesny, niesprawiedliwy. A my chcemy i odmówców chcemy, żeby nam mówili, że świat jest piękny, więc nie chcemy mówić tak, jest wojna, jest strasznie, tak. Nie, wojna się szybko skończy. Jest pandemia, nie ma pandemii. Jest kryzys, nie ma, tak, ale my sobie z nim damy radę. Tak, jest i co z tym zrobimy? Tak, jesteśmy, wiesz, no jest takie zdanie ostatnio przytaczane Kisielewskiego, to zacytuję, to brzydkie słowo jest, ale trudno. To, że jesteśmy w dupie, to jest pewne pytanie, tylko czy chcemy się tam urządzać. Wolimy się tam urządzać. Czyli wolimy nie zauważać całej setki propozycji, które są, bo musielibyśmy coś zrobić. Bo jeżeli powiem tak i powiem i, no to cholera, wziąłem odpowiedzialność. Muszę coś dodać do tego świata. Ja będę mówił tak, ale to sobie. I to jest pierwsza rzecz, którą bym polecał ćwiczyć.
Czyli ja to podsumuję tak, jak ja to rozumiem, to czyli żeby zauważać, doświadczać, obserwować, być uważnym na to, co dzieje się wokół i... już mam. I odnaleźć się w tej sytuacji.
Tak, odnaleźć się w tej sytuacji i dodać do niej coś, nawet jak się nie zgadzam. Nie dostanie pan podwyżki. Tak. I jak mnie pan zatrzyma? I co zrobimy, żebym dalej mógł tu pracować? Czyli aktywnego wchodzenia w posuwania rzeczywistości do przodu, w rozwijania jej. W scenach, jak się gra, no to jest potrzebne, dlatego że improwizatorzy potrzebują jakiejś materii do sceny, nie mają nic. Siedzimy we dwóch, mówią nam, no to jesteście braćmi, siedzicie w kawiarni, dlaczego? No, bo się nie lubicie, no proszę start. I teraz my musimy natkać tej materii, więc jeżeli nie będziemy robić tak i, no to tylko ty powiesz na przykład, wiesz co, ale ja cię nie lubię, kończymy rozmowę, a ja będę, ale lub mnie, bracie, lub mnie. A tu możemy budować dalej.
A czy sądzisz, że jeżeli tak będziemy to ćwiczyć i wejdzie nam to w krew, to też inni będą nas inaczej postrzegać?
Absolutnie tak.
Że nie będziemy takim hamulcowym, tylko będziemy nam się, Michał to jest taki, że pójdzie z tym dalej, tak. Z tym pomysłem.
Oprócz hamulcowych są jeszcze gorsi, bo są jeszcze pasażerowie. którzy mówią cały czas tak, 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 tak.
I nic.
I nic. I jadą w tym pociągu, tak? Więc to jest ten moment, w którym możemy kreować rzeczywistość, nawet w sklepie. Więc polecam przy najbliższej zdarzającej się okazji, w sklepie z przyjaciółką, przyjacielem, znajomym, kiedy ktoś ci coś składa, jakąś propozycję, na którą nie bardzo chcesz się zgodzić, bo ci nie odpowiada, nie chcesz iść dzisiaj do kina, to powiedz, pójdziemy do kina? Tak. I co zrobisz, żeby mi się zachciało chcieć? Raz, że druga strona trochę zaczyna być wciągnięta do gry, dwa, że ja dorzucam coś do tego świata, nie tylko go odmalowuję.
I negujesz.
Tak. Mhm. Bo mogę go zanegować, jest do zanegowania, absolutnie. Dziś rozmawiamy tutaj, ileś milionów ludzi umiera z głodu na świecie w tej sekundzie. Tak i wiesz, i no więc to jest bardzo trudne i ludzie od tego uciekają, bo za tym idzie odpowiedzialność. Większość ludzi, jak rozmawiam, a ja mam takie niestety kasandryczne skłonności, że od lat widzę tę wojnę, widzę te głody, to ludzie, ja przestałem o tym mówić, bo ludzie traktowali mnie jak wariata, nie chcą o tym mówić. No, nawet był taki dowcip Kraczkowskiego, że tam stoją na papierosie i on opowiada właśnie, że jakaś tragedia się zdarzyła, a ona w ogóle nie rozumie, o co chodzi, a ja mam psa. Więc ta zasada, tak i dostrzegajcie propozycje państwo, patrzcie na propozycje, jakie przychodzą ze świata i rozwijajcie je. Nawet jak są złe, jak są słabe. Coś się zawsze tam znajdzie takiego. Najgorszej, nie chcę teraz dawać czarnego przykładu, bo mogę się z niego nie wybrnąć, ale myślę, że w każdej sytuacji możesz znaleźć coś, co dobuduje tego dobra, czy tego koloru, a nie tylko zrobić zdjęcie czarno-białe albo kolorowe. I tak kolorów nie widzimy w ogóle, to już inna sprawa. Tak? Świat, który widzimy, jest zupełnie inny tak naprawdę realnie i my sobie budujemy takie fantomy tego świata, żeby się dobrze czuć.
To jest bardzo pozytywne to, co wybrzmiało, że można odnaleźć się w każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej. Dobrze, to żeby pokazać przykład, jak to działa, to ja zakończę tę rozmowę, a ty powiesz tak i.
Okay? No dobra, spróbujemy.
Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy, czy na scenie, czy może usłyszymy.
Tak. I chciałbym, żebyśmy wtedy na tej scenie coś razem zrobili. Jakiś fragment wystąpienia. Co ty na to?
Tak, i może to będzie wkrótce.
I kiedy?
Może nawet w tym roku.
Bardzo czekam z chęcią. Słuchaj, no więc tak kostropato, ale mniej więcej tak to idzie. Dodawaj, 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 przyjmuj, afirmuj, dodawaj. Nawet to, co cokolwiek nie wyjdzie zza tych drzwi, jeżeli będziemy stosowali zasadę taki, będzie nam na pewno łatwiej.
Kurczę, chciałem już zakończyć tę rozmowę, ale...
I nie zakończysz.
I nie zakończę, bo jeszcze mi przyszło pytanie, które wydaje mi się, że... Znaczy nurtuje mnie. No bo co z asertywnością w tym przypadku? Jeżeli się zgadzamy, zawsze mówimy tak, jesteśmy takim yes-manem, no to czy nie, to nie jest ryzykowne, że będziemy się zgadzać na pewne rzeczy, na które powinniśmy powiedzieć nie?
Tak. I właśnie dlatego bardzo duży nacisk musimy położyć na to i... Czyli na tym, co idzie za tak. Zwłaszcza jeżeli, tak jak mówisz, ktoś jest mało asertywny i tak mu przychodzi łatwo. Ja znam ludzi, którym bardzo trudno przychodzi tak. Okay? Dlatego wolą robić tak, ale, bo nie mówią tak, ale mówią nie, ale nie. Więc, ale załóżmy teraz ten przykład, załóżmy ten moment, że ktoś za bardzo się zgadza. Zobacz, musi bardzo zaopiekować się tym i. Bo w tym i musi wnieść wszystkie swoje w związku z tym obawy, z tym, że się zgadza. Albo wzmacniać swoją pozycję negocjacyjną, tak, i w związku z tym zapłać mi więcej, albo i w związku z tym zabezpiecz mi to, i w związku z tym wspólnie znajdźmy problem, rozwiązanie problemu, który stoi za tym, że się za wcześnie zgodziłem, bo to ma jakieś konsekwencje. Tylko że u osób, które są zbyt mało asertywne, to będzie bardzo trudne, no bo one w ogóle już na dzień dobry chowają się za swoim tak, bo zgadzają się, dlatego żeby no nie wchodzić w to i. Bo jakby powiedzieli nie, to wtedy musieli powiedzieć i dlatego nie, bo nie. A tu jest tak i dlatego, właściwie to paradoksalnie, to tak może być bardzo silnym nie. A wszystko zależy od tego, co pójdzie za nim, co dodasz. Jak to? I to jest trudne, wymaga wysiłku intelektualnego, emocjonalnego, czasami działania. A homo sapiens leniwe jest i idzie tam, gdzie prościej. Ewolucja to przecież odcinanie, a nie dobudowywanie, więc w sposób naturalny ludzie od tego uciekają. Ci, którzy to stosują i to stosują w życiu, już pal sześć te mowy, te sceny nasze kochane, tak, egocentryczne, ale którzy tak żyją według tej zasady, jak ich obserwuję, naprawdę dzieją się wokół nich rzeczy magiczne i co więcej, mają mniej roboty, bo bardzo często ludzie, to i sprawia, że ludzie muszą, to on ma kłopot, no. On musi kombinować, on musi coś wymyśleć, on musi dodać.
Czyli przerzucamy piłeczkę.
Tak, tak, tak.
To jest definitywny koniec. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja również. Dzięki. Bardzo miło. Dzięki.
Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam już teraz na kolejne, jak i poprzednie. I oczywiście zapraszam do odwiedzenia strony sztukagadania.pl. Tam przygotowałem dla Ciebie bezpłatne materiały, między innymi o dźwiękach namysłu, takim jak się tego pozbyć. Dowiesz się także o konsultacjach, które prowadzę jeden na jeden i też warsztatach, szkoleniach i kursach. Zapraszam Cię również do obserwowania mojego Instagrama Sztuka Gadania i też do dołączenia do facebookowej grupy Podcast Sztuka Gadania, ponieważ tam możemy się po prostu lepiej poznać. A tymczasem życzę Ci miłego dnia, Krzysztof Jakubowski, i do usłyszenia.